Wyobraźmy sobie, że ktoś tworzy istotę, która mówi, myśli, czuje i reaguje jak człowiek. Ale człowiekiem nie jest, wciąż jest maszyną. Pytanie, od kiedy mamy do czynienia z osobą? Czy mamy do czynienia z osobą, czy tylko z doskonałą iluzją człowieczeństwa? W Państwie filozofów film Alexa Garlanda z 2014 roku Ex Machina. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Zaczynam jak zwykle od cytatu. Cytat jest następujący. Pewnego dnia sztuczne inteligencje spojrzą na nas tak, jak my patrzymy na skamieniałe szkielety na afrykańskich równinach. Wyprostowane małpy żyjące w kurzu, z prymitywnym językiem i narzędziami przygotowane na wymarcie. Pierwsze skojarzenie z Ex Machiną? Inny trochę wymiar Frankensteina? Inna opowieść? Inne dekoracje? A mamy do czynienia właściwie z tym samym problemem i z tym samym zjawiskiem.
Czy właśnie pytanie o to, kim jest człowiek? Chociaż cytat, jaki otwiera naszą dyskusję wybrany przez pana redaktora, jest cytatem, który przywołuje choćby Billy Joya, wskazującego na to, że przecież żaden gatunek nie dostał możliwości wiecznego trwania, więc każdy gatunek w jakimś tam momencie swojej ewolucji pojawia się i znika. To jest całkiem naturalny proces. Natomiast człowiek zrobił z tego pewnego rodzaju wręcz dramat metafizyczny. Czyli dla człowieka po pierwsze przez wszystkie te idee, ideologie, jakie sobie w kulturze zachodniej wyobraziliśmy, wytworzyliśmy, wypracowaliśmy, człowiek jest kimś wyjątkowym, niezwykłym i ponad choćby ewolucją czy zwierzęciem. A z drugiej strony tak naprawdę niezależnie od tego, jakie będziemy mieć konteksty, myślenie o takim całkowitym końcu choćby nie tylko naszego życia, ale i gatunku może być przerażające. I teraz dlaczego? No bo z jednej strony widzimy, tak jak to chciał Emmanuel Levinas, w historii przedłużenie naszego życia. Czyli mamy taką nadzieję, że jak coś stworzę, na przykład wielkie dzieło, jakieś literackie, muzyczne, albo przekażę geny, to czy właśnie w tym dziele, czy w moich potomkach będę żyć nadal. Więc ta świadomość, że my wprawdzie przemijamy, ale nasz gatunek trwa, jest taka kojąca w pewnym sensie. Ona gdzieś psychologicznie pozwala nam poradzić sobie z naszą śmiercią. A tu łup, nagle okazuje się, że my możemy nie istnieć. No i teraz z tej perspektywy, jak spytamy o człowieka, czy w ogóle o to pierwsze skojarzenie z filmem Ex Machina, no to myślę, że się robi ciekawie, no bo kim
tak,
jest
bo tutaj,
człowiek?
Bo tu, dobra, to będziemy to rozwijać, bo tutaj mamy naukowca, który właściwie stworzył, no właśnie co, myślącą maszynę, można powiedzieć, tak, czującą maszynę, co istotne, i zaprasza do siebie młodego informatyka Kaleba, który ma sprawdzić, czy Ewa już jest człowiekiem?
Tak, i tu od razu powiedzmy, że te wszystkie te testy klasyczne, które mają sprawdzić, czy sztuczna inteligencja rzeczywiście tą formą świadomości tutaj od razu zostają jako zaliczone.
Test Turinga jest zdany.
I jak przyjrzymy się Ewie i temu, jak ona się zachowuje, co ona robi, zresztą nie jest ona jedyną robotką, która funkcjonuje w tym mikroświecie, w tym mikrokosmosie, laboratorium, czy takiego domu, powiedziałabym, szalonego trochę naukowca, no bo jest w tym wszystkim nutka jakiegoś szaleństwa, to możemy sobie zadać pytanie właśnie dokładnie, z czym my tutaj mamy do czynienia? Czy to jest już taka doskonała androidka? Czy to jest już kolejne stadium ewolucyjne? Czy może to jest jakiś transhuman, który przekracza całkowicie nie tylko to, co ludzkie, ale też to, co technologiczne? No bardzo trudno jednoznacznie tutaj określić. Natomiast ja myślę, że Ewa staje się bardziej zrozumiała, jeżeli będziemy spoglądać na nią poprzez interakcje, w jakie ona wchodzi.
Mamy tego, który ją testuje, nazwijmy go w ten sposób, czyli Kaleba, tego młodego człowieka, który w pewnym momencie chyba nie widzi różnicy między człowiekiem, kobietą, a maszyną kobietą.
No właśnie, no i tutaj ta pierwsza relacja Ewa Caleb, to jest taka relacja, która najpierw jest fascynacją, szokiem, zdziwieniem, no bo Caleb nie spodziewał się, że będzie miał do czynienia z takim wymiarem sztucznej inteligencji, czy z takim wymiarem doskonałego androida, robota humanoidalnego. W zasadzie zatraca się. I to jest interesujące, bo my mamy w pewnym zakresie problem z rozróżnieniem tego, co ludzkie i tego, co pozaludzkie. Czyli tak jak to badacze Reeves i nas pokazali, nasz stary mózg ewoluował bardzo długo w takich relacjach twarzą w twarz. W takich relacjach, gdzie jest człowiek wobec drugiego człowieka. I nawet jeżeli wchodzimy w relacje międzygatunkowe, to też wybieramy sobie te zwierzęta, które w jakimś sensie odpowiadają na tę relację twarzą w twarz. Czyli człowiek pies, człowiek kot. To są wszystko takie relacje raz długo w ewolucji ugruntowane, no bo te zwierzęta współistniały z nami. Ale z drugiej strony one mają coś i w oczach, i w wyrazie pyszczka, co daje nam to poczucie bycia twarzą w twarz. Stąd przenosimy nasze intencje, czy nasze takie oczekiwania na świat rzeczy. Stąd na przykład mamy potrzebę bardzo często nazywania tego świata rzeczy, wchodzenia w jakieś interakcje. No, kto z Państwa rozmawia ze z własnym komputerem, laptopem czy tabletem, krzycząc do niego, otwórz się wreszcie, albo gdzieś schował plik, to tak naprawdę nie robi nic dziwnego, bo to jest to przeniesienie. Reeves i nas, badając nasze interakcje z technologią, zwrócili uwagę, że nawet informatycy czy programiści, którzy doskonale wiedzą, z czym pracują, mają tą tendencję do takiego bardzo spersonalizowanego podejścia do maszyny, no bo ona na przykład staje się już naszą maszyną, czyli się do niej przyzwyczajamy. Przyzwyczajamy się do jakichś programów. One zaczynają być dla nas bardzo takie wręcz familiarne, więc teraz w momencie, kiedy musimy je zmienić, możemy odczuwać się pewnego rodzaju taki dyskomfort. A tu mówimy o czymś, co jest wyczuwalnie, naocznie, zewnętrzne i ma charakter maszyny. Tymczasem Caleb znalazł się w sytuacji, w której przychodzi do niego tak naprawdę kobieta, zachowuje się jak każdy zwyczajny człowiek, rozmawia z nim jak człowiek.
Jak jest ubrana, to właściwie nie jesteśmy w stanie rozpoznać, czy mamy do czynienia z człowiekiem, czy z maszyną.
Tak, zwłaszcza, że ma to wdzianko ludzkie bardzo dobrze dostosowane. Do tego jest bardzo atrakcyjna pod względem fizycznym, więc to wszystko zaczyna powodować, że ten człowiek, chociaż dobrze wie, z kim ma do czynienia, czy z czym ma do czynienia, to i tak przenosi na nią swoje czysto ludzkie oczekiwania, a ona je doskonale spełnia. I myślę, że to jest taki aspekt, który może też tłumaczyć, dlaczego niektórzy programiści mówią, jak robimy sztuczną inteligencję, czy będziemy wytwarzać roboty, to niech one nie mają charakteru humanoidalnego. No bo jak stworzymy sobie właśnie takie humanoidalne roboty, to się pogubimy. To nasza świadomość zwariuje, bo będzie nam bardzo trudno już nie tworzyć tych relacji takich twarzą w twarz, wtedy już popłyniemy na całego. I myślę, że ten film to doskonale pokazuje. Ale on pokazuje coś jeszcze. No bo zwróćmy uwagę, jak teraz Ewa zachowuje się w stosunku do Caleba. Tutaj mamy... Widzę, że pan redaktor zawiesił głos.
Bardzo się zasępiłem, nie? Bo zacząłem się nad tym bardzo teraz gwałtownie zastanawiać. Bo właściwie można by było po pierwsze przyjąć, że ona znajduje w nim przyjaciela, czy kogoś, kto ją rozumie. Ale z drugiej strony można by było ją podejrzewać również od samego początku o działanie takie wywrotowe, rzekłbym wręcz. Że ona chce z tego domu, laboratorium wcześniej czy później się wymknąć.
No i, tu...
I zrobi wszystko, nawet narażając pewną formę więzi, która się między nimi buduje, na to, że zostanie zniszczona. ta więź, nie ona, nie Ewa.
W jakimś komentarzu przeczytałam, to była opinia krytyka filmowego, że Ewa tak naprawdę jest takim wyrafinowanym robotem, który podszywa się pod ludzkie zachowania. Natomiast mnie się wydaje, że ona się nie podszywa pod ludzkie zachowania, tylko ona jest bardzo ludzka momentami. Czyli ten moment, kiedy ona kokietuje, kiedy szuka zrozumienia, kiedy wchodząc właśnie w te więzi z Calebem, otwiera się, czy ten moment, w którym dogaduje się tak naprawdę z Calebem, a potem... No, nie chcę tutaj psuć państwu.
Jasne, ale można by było wyciągnąć taki wniosek z tego, o czym pani profesor mówi, że ona tak naprawdę nie darzy uczuciami głównego bohatera, tylko udaje te uczucia.
Albo jest na jakimś takim poziomie.
Czy jesteśmy w stanie na tym etapie, będąc w filmie Ex Machina, dojść do takiego wniosku, albo czy w ogóle wyciągnąć wniosek, że od pewnego momentu te uczucia są prawdziwe, myślenie jest prawdziwe, jest świadomość, czy raczej imitacja i udawanie?
Właśnie w tym sensie ona moim zdaniem jest taka bardzo ludzka, że stała się już w zasadzie człowiekiem, że nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć. Bo proszę zwrócić uwagę, jak mówimy o emocjach, które dotyczą człowieka i czy to jest przyjaźń, miłość, nienawiść, jakakolwiek emocja, one zawsze są wielowarstwowe i złożone. One często mają taki charakter niejednoznaczny, mogą być asynchroniczne wręcz, czyli możemy dokonywać takich przeskoków, że kogoś na przykład bardzo nie lubimy, potem stajemy się najlepszymi przyjaciółmi, by znowu wrócić do jakiejś animozji. To jest wielobarwne. Z tymi mocnymi emocjami, jak miłość, jak nienawiść jest bardzo podobnie. Czasami nawet możemy mieć takie poczucie, że nie wiemy, czy kochamy, nie kochamy, nienawidzimy. To są różne stany, które będą oczywiście badane i przez kognitywizm, i filozofia emocji będzie się nimi zajmowała, pokazując czasami, jak to wskazywał na przykład Robert Salomon, że to, w jaki sposób my werbalizujemy emocje, będzie już wpływało na nasze zrozumienie tych emocji. W momencie, kiedy nie potrafimy ich zwerbalizować, być może tu się wytwarza coś, co jeszcze jest pozaracjonalne, ale już jest bardzo silne i popychające nas do takiego, a nie innego działania. Jak popatrzeć na Ewę, to w pewnym momencie w tym filmie my możemy właśnie do niej podejść jak do człowieka, takiego stuprocentowego człowieka, który ma jakiś swój plan. Wchodzimy w te podwójne, potrójne intencjonalności, gdzie ona wie, że Caleb wie i Caleb też wie, że ona wie.
A to wszystko obserwuje Nathan, który również wyciąga swoje wnioski z tego, co widzi.
Tak, jest takim okiem i takim, można powiedzieć, bogiem, a trochę demonem, sprawiającym tutaj te wszystkie zawirowania między bohaterami. Ale myślę, że moment, w którym Ewa dochodzi do takiej wieloznaczności postawy, a potem potrafi zachować się bardzo okrutnie, z zimną krwią, czy bardzo manipulacyjnie, jest takim elementem ludzkiego już zachowania.
Czyli nie maszyna, która udaje ludzkie zachowania, tylko człowiek, który udaje, że jest maszyną.
A, to pan redaktor teraz wywrócił.
Dobrze, zróbmy krótką przerwę do Ex Machiny w Państwie Filozofów. Wracamy za moment. W Państwie Filozofów film Alexa Garlanda z 2014 roku, Ex Machina. Trochę w tym filmie jest zamieszania, o którym mówimy tutaj, próbując ustalić, kiedy kończy się człowiek, a zaczyna maszyna, albo odwrotnie. Kiedy kończy się maszyna, a zaczyna człowiek.
W takim starym, najprostszym ujęciu, to tak naprawdę ta relacja człowiek-maszyna jest taką relacją pierwotną. No bo jak Arnold Galen zwrócił uwagę, no człowiek od początku swojego istnienia potrzebował różnych narzędzi, więc one były takim naturalnym wsparciem naszego istnienia. Natomiast Rossi Braidotti pokazuje nam, że w momencie, kiedy my myślimy tak o opozycyjnie, binarnie, czyli jest na przykład natura, kultura, technologia, człowiek, czy życie, a technologia, to co biologiczna technologia, wchodzimy w strukturę myślenia, która jest z gruntu fałszywa. Dla Rossi Braidotti takie podziały, one mają charakter jedynie kulturowy. One po prostu wypływają z jakichś naszych przedstawień, wyobrażeń, natomiast nie są realne, bo dla Rossi Braidotti, właśnie jak dla Arnolda Gehlena, technologia, technika, czy jakikolwiek struktura narzędziowa, tak cofając się do początków naszej działalności, jest istotowo związana z bytem ludzkim. Czyli trudno sobie wyobrazić człowieka bez narzędzia. Tak samo współcześnie trudno sobie wyobrazić człowieka bez technologii, ale zaczęło się gdzieś od kamienia, a kończy się na sztucznej inteligencji. I ten pierwszy kamień obrobiony, a potem program, który daje nam programista, to są te same elementy pewnego kontinuum, jak to Rossi Braidotti pisze. W związku z tym jedyne, co nam pozostaje, to uchwycenie, kim my jesteśmy. I Braidotti proponuje taką bardzo dynamiczną strukturę właśnie tego dziania się, tego kontinuum, które jest cały czas permanentnym wydarzeniem, w którym człowiek jest stawaniem się ziemią i stawaniem się techniką. I teraz dlaczego stawaniem się ziemią? No bo to jest ten element biologiczny, to jest ten element też fizjologiczny czy ewolucyjny. A z drugiej strony to jest teraz przez naszą inteligencję coraz bardziej rozwijana, coraz bardziej przepracowywana technologia. I pomiędzy naszym na przykład układem nerwowym, a potem układem scalonym, czy na przykład oczipowanym mózgiem, jakby się to niektórym marzy, będziemy mieć to kontinuum. I dla Rossi Braidotti to dzieje się cały czas. W związku z tym ten cyborg, jakim jesteśmy, jest też formą, która cały czas nam towarzyszy. Tylko ta cyborgizacja co najwyżej postępuje. Dlatego jak przyjrzymy się rozwojowi na przykład medycznemu, to możemy zobaczyć, ile już w tej chwili mamy dostępnych substancji, które na przykład lecząc nas, czy powstrzymując objawy różnych chorób neurodegradowalnych, będą ingerować bardzo mocno w naszą fizjologię, czy na przykład w działanie naszego mózgu.
I czyli Ewa wpisuje się w ten rozwój, o którym mówi filozofka?
Tak, ona jest w tym kontinuum, tylko ona jest najbardziej wysunięta w tym kierunku technologicznym, no bo ona powstała z technologii.
Od początku do końca stworzona przez człowieka.
Tak, ale równocześnie to, że ją człowiek tworzył, nadał jej ten, a nie inny kształt, ludzki, kobiecy. To, że ona ma to ubranie, tą powłokę, która jest bardzo cielesna, ukazuje, że trudno ją oddzielić od człowieka. Stąd jej zachowania, nawet te najbardziej wredne, albo te, w których jest w jakiś sposób na rozdrożu różnych dylematów egzystencjalnych czy moralnych, będzie bardzo ludzkie. I trudno jest oddzielić jednoznacznie ją od Caleba, czy
od stwórcy.
Tak, czy od stwórcy, czy przez to narzędzie technologiczne, od jakby istoty technologii samej w sobie, a właśnie człowieka.
Jeśli potraktujemy świadomość jako odczuwanie własnej obecności w świecie, to Ewa jest świadoma?
No, bardzo. Ja myślę, że to widać właśnie...
Czy udaje tę świadomość?
Ja myślę, że to widać w tych ostatnich...
Bo ja odnoszę wrażenie, że my nie mamy narzędzi, by sprawdzić, czy ten twór, jakim jest Ewa, jest świadoma, czy też nie.
No dobra. A czy mamy narzędzie, żeby sprawdzić, czy twór, który naprzeciwko mnie siedzi, nazywa się Piotr Jędrzejewski, sprawdzić, że istnieje,
no
że ma świadomość?
Można mnie poddać różnym testom. Aha. No wyjdzie, że mam jakąś inteligencję, że jakieś emocje mną czasami szarpią. Ale jak się pani profesor uprze, to rzeczywiście można by mnie traktować jako zombie, bo jest zombie, w filozofii również pojawia się taki twór jak zombie.
No tak? Właśnie.
Czyli mogę to mówić, wszystko co
Oczywiście.
Mówię.
Oczywiście, łącznie z tym, że może być pan bardzo dobrze zaprogramowany. Ja nie wiem.
Nie jest pani profesor w żaden sposób sprawdzić, czy...
No nie,
czasem
bo nawet...
nie jestem tworem pochodzącym z fabryki Natana.
Tak, zresztą proszę zwrócić uwagę, nie trzeba było czekać na Ex Machina, bo to same znajdziemy u Lema. Przecież u Lema też mamy tą kwestię, kim tak naprawdę jesteśmy. Jest to jedno z cudownych opowiadań o szalonym naukowcu, który mózgi hoduje. I każdy tam podłączony do odpowiedniej aparatury, odpowiednio stymulowany, będzie miał swoje wyobrażenie życia. No i teraz, czy możemy powiedzieć, że to życie wygenerowane przez ten mózg jest nieistniejące, jest fałszywe, skoro jest tak dogłębnie odczuwane przez ten narząd, który generuje całe to życie. I to jest ten problem, który jest bardzo starym, filozoficznym, bo jak wrócimy do starożytnych myślicieli, to pierwsze pytanie jest takie, dlaczego właśnie jest to coś, co nas otacza i kim jest ten drugi człowiek. I najwyższy taki wyraz niemocy oczywiście dali sceptycy, mówiąc o tym, że nawet jeżeli coś jestem w stanie poznać, co jest wątpliwe, no bo jak mam to zrobić? Czy mój mózg jest aż tak przenikliwy, daje mi tak przenikliwy rozum, że będę w stanie przeniknąć całą strukturę rzeczywistości? Czy moje zmysły są takie nieomylne, że będą mi dawały to, co mi da możliwość poznania? Przecież często jest tak, że my patrzymy na coś i tego tak naprawdę do końca nie widzimy. Czyli widzę to, co na przykład jestem kulturowo przyzwyczajona, żeby obserwować. Albo to, co mogę zauważyć, ze względu na przykład na moje jakieś nastrojenie, czy na jakieś moje emocjonalne nastawienie. No i teraz, jak popatrzymy, no to sceptycy starożytni zawieszają nam kompletnie sądy. No bo mówią, no co ja mogę wiedzieć? Nic. Jeżeli nawet bym coś poznała, czy mogę to przekazać? No nie mogę. No bo w jaki sposób? No ja tutaj mówię, dużo mówię, ale przecież i pan redaktor, i wszyscy państwo słuchający naszej rozmowy mają swoje rozumienie, które może być zupełnie odmienne od tych intencji, tych treści, które my tutaj próbujemy włożyć w te słowa. No język może nawet, jeżeli chcemy go precyzyjnie użyć, prowadzi nas do szumu komunikacyjnego, bo wystarczy, że inaczej zdefiniujemy sobie pojęcia i już możemy się nie porozumieć. No i trzecia rzecz, nawet jeżeli dostrzeżemy coś, będziemy starali się to przekazać, to czy to nam da jeszcze jakąś wiedzę? Czy może to będzie tylko takie intersubiektywnie konstruowane wyobrażenie dotyczące rzeczywistości? I to jest ten nasz największy problem, z którym cały czas się zmagamy.
Czyli my właściwie cały czas nie wiemy dalej, w jaki sposób z czegoś, co jest fizyczne, rodzi się coś, co fizyczne nie jest. Bo mamy fizyczny mózg, mamy biologię, mamy chemię, wiemy, jak to mniej więcej wszystko się odbywa. Natomiast sama materia... Sama myśl, sama świadomość jest dla nas ciągle niedostępna, bo my widzimy, jak nam się rozżerzają różne części mózgu, ale to nie odpowiada na pytanie, dlaczego ja w ogóle, tak, dlaczego istnieje, ja w ogóle widzę, tak, dlaczego ja w ogóle tutaj siedzę, tak? I dlaczego siedząc tutaj mam różne poczucie.
Tak, zwłaszcza, że ta rzeczywistość, ona na różnych poziomach jest zgoła zupełnie inna, niż my sobie to wyobrażamy. Tutaj barwa jest takim pięknym przykładem, bo to jest tak naprawdę długość fali, to samo będzie z dźwiękiem. W związku z tym bardzo jest dużo takich rzeczy, zaczynając od tego poziomu kwantowego, poprzez komórkowy, czy budowę naszego białka, z którego się ciało składa, po tą relację pomiędzy mózgiem, pracą między neuronami a samą myślą, co nawet jeżeli próbujemy sobie tak jednoznacznie określić, to będzie ciągle dla nas zaskakujące. No bo ja tak, mogę wiedzieć, na jakiej zasadzie myślę, natomiast dlaczego takie, a nie inne myśli zaczynam produkować, czy takie, a nie inne wątpliwości, to już zaczyna gdzieś wymykać się naszemu rozumieniu, czy wymykać się tym takim prostym rozróżnieniom na pewien nośnik, a treść. I to jest ten problem, który jeszcze bardziej zostaje nam uzmysłowiony, gdy stajemy wobec kogoś, kto ma być radykalnie innym, czy wręcz radykalnie obcym, a więc to jest ten robot, to jest ten cyborg, to jest ta Ava, a z drugiej strony jest tak bardzo ludzki, czy tak bardzo jest nieobcy, a tożsamy z nami.
Do Ex Machiny w Państwie Filozofów wracamy za moment. Trzecia część Państwa Filozofów, Ex Machina, film z 2014 roku. Zacząłem od takiego drobnego skojarzenia z Frankensteinem, no bo tutaj mamy problem stworzyciela, czy stwórcy i tego, co zostało stworzone, czyli Natana, szalonego naukowca, jak chcieliby niektórzy myśleć, i Ewy właśnie, czyli androida stworzonego na podobieństwo kobiety. Jest coś rajskiego i w tej wyspie, na którą trafiamy, i w całym tym procesie.
No i w ogóle, że to jest Ewa, prawda? To jeszcze bardziej. Natomiast ja sobie myślałam cały czas, oglądając ten film, o Sartre, bo Sartre w Bogu widział taką figurę Boga Ojca, który jest tym bezwzględnym, narzucającym swój porządek, bezwzględnie manipulującym, czy tak okrutnie wychowującym ten stwór, który ma być jego.
Natan, naukowiec, jest takim sartrowskim bogiem.
Tak, i jest też, no można powiedzieć, bardzo apodyktycznym bogiem, tak jak to sobie Sartre wyobrażał. Dlatego Sartre mówił, jeżeli człowiek ma być wolny, to nie może być Boga. To, że jesteśmy wolnością wedle Sartra, oznacza, że ten Bóg jest po prostu niemożliwy, bo za każdym razem tak naprawdę my bylibyśmy taką Ewą wedle Sartra. Więc ta relacja Bóg-Stworzyciel czy Bóg-Ojciec jest bardzo taka napięta, przemocowa i brutalnie wrzucająca w pewne reguły. I co najważniejsze, tutaj to dojrzewanie wedle Sartra polega na tym, że my zrywamy tą relację z Bogiem Ojcem, czy odchodzimy od niego. Myślę, że podobnie André Malraux to pokazywał, wskazując właśnie na to w Antypamiętnikach, że ten w jego przypadku dziadek, czyli taki, można powiedzieć, najstarszy w rodzie, ten samiec alfa rodu, też jest tym, który dzierży władzę, wiedzę i jest przemocowy, bo narzuca. Jego woli nie można się przeciwstawić. Dodatkowy ten kontekst Bóg Ojciec, a Ewa jako kobieta będzie tutaj podlegał takiemu napięciu, gdzie to podporządkowanie ma taki podwójny charakter i jako tego, co jest stworzone, czyli posiadane, ale też tutaj ta płeć zaczyna grać mocno rolę. No więc ta ucieczka, czy to pokonanie, to przekroczenie woli narzucanej przez stwórcę jest szalenie ważne. Teraz pytanie, do jakiego stopnia może to się udać? No bo też musimy pamiętać, że w tych wizjach ważna jest, wydaje mi się, choćby wizja Leibnica, który w Teodycei nam uświadamia, że ten Bóg nie tyle jest takim Bogiem Ojcem, bo to by była taka relacja bardziej jednak na emocjach oparta, tylko jest Bogiem Matematykiem, który w sposób doskonały obliczył świat, który jest najlepszy z możliwych, czyli Bóg stworzył optymalne warunki dzięki temu, że matematycznie niejako zaplanował to, co jest właśnie doskonałe, czyli takie, jak być powinno, żeby życie mogło się rozwijać. Ale
to się idealnie składa. To się idealnie składa, jeśli chodzi o Ex Machinę, bo tworem matematycznym jest tak naprawdę Ava i,
no
właściwie Natan jest takim Bogiem Matematykiem tutaj.
Tak,
pod uwagę, że to sztuczna inteligencja ubrana w ludzkie ciało.
Tak, jeszcze więcej przecież Leibniz dodaje, że teraz każdy ten twór, czyli każdy twór składa się z monad, które są taką substancją właśnie nienamacalną, bardzo przez ten swoje bytowanie niematerialne, bardzo taką idealną, wieczną. I teraz te monady, te substancje proste, które są niematerialne, one się łączą, tworzą agregatum.
System binarny, zero-jedynkowy, tak?
Tak, ale mało tego, przecież monady mają program, podług którego łączą się z innymi monadami i ten program wewnętrzny monad potem będzie wytwarzał nam byt, będzie wytwarzał to, co zjawiskowe, czyli wyrastające na monadach. No to program, który odpowiednio napisany, posterowany da nam teraz Ewę, czyli robota, który będzie miał swoją cielesność, będzie miał swoją tożsamość, będzie miał swoje takie, a nie inne założenia, postępowanie, tylko że w tym świecie Leibnica mamy pełną determinację, bo wszystko już zostało zaprogramowane.
Czyli w świecie Leibnica trochę zupełnie inaczej niż w Ex Machinie, to co zostało stworzone raczej się nie może zbuntować przeciwko stwórcy.
Chyba, że zostało tak zaprogramowane. Wtedy musi się zbuntować, bo tego też nie wiemy. Może na tym ten cały eksperyment polega.
Że bunt jest jakąś formą okazania się czy ukazania się człowieczeństwa. Tak?
Dokładnie. Bunt, ale tak samo zaprzeczenie, niezgoda, walka o jakąś wolność, godność, bycie sobą. To są bardzo ludzkie cechy, więc tu możemy na to tak popatrzeć. To jest ta ostatnia, to jest ta, ten ostatni element układanki zwanej człowiek. Więc pisząc teraz program, ten doskonały, który ma nam dać cyborga na miarę Ewy, który nie będzie odróżnialny od człowieka, to on musi być tak zaprogramowany, żeby on się buntował, żeby on potrafił mówić nie, sprzeczał się, szukał siebie wbrew wszystkiemu, nawet wbrew logice.
No to wyobraźmy sobie teraz, pani profesor, świat, w którym rzeczywiście androidy funkcjonują i mają mieć zapis buntu w sobie, żeby najbardziej odzwierciedlać marzenia stwórcy, to ja nie wiem.
Albo wiem. Bo my sobie tak często wyobrażamy i to tu wielu transhumanistów to podkreśla, no Ray Kurzweil, o którym już mówiliśmy parę razy, to jest taki myśliciel, który właśnie podkreśla, że ta sztuczna inteligencja to będzie zupełnie inny wymiar, a może nie. Może tak jak jest tutaj w filmie Ex Machina. Po prostu to będzie człowiek, tylko inaczej wyewoluował. Jego ewolucja miała zupełnie inny charakter. Może to jest ten nasz świat.
To by było za proste, wydaje mi się, że w momencie, biorąc pod uwagę, że ta maszyna będzie miała moce obliczeniowe zdecydowanie większe od nas, to wcześniej czy później zacznie się doskonalić, produkując samą siebie lepszą.
I tak i nie, no bo my mamy
też... I w pewnym
też...
momencie jego system obliczeniowy z naszym mózgiem po sprawie. Przekroczona historia.
To jest taka wizja, która cały czas wraca.
I ten stwór, jakim jest Ewa, czy stworzona przez Natana, czyli matematycznego Boga, fizycznie przeciwko Bogu matematycznemu się postawi.
To ja będę tu konsekwentnie szła w kierunku pewnej...
Znaczy nie ma się czego
niedoskonałości.
Bać, pani profesor, rozumiem, tak? Że nie da się stworzyć takiej maszyny, która wcześniej czy później nie zostanie człowiekiem, tak? Nie będzie wykazywać ludzkich cech.
Taki, ten film może mieć taki wymiar. Natomiast jeżeli tak by się stało, że ta właśnie machina będzie wykazywała ludzkie cechy, to wtedy niekoniecznie musimy zmierzać do tego złotego snu transhumanistów, czy czarnego, jak państwo wolą. Czyli to niekoniecznie musi oznaczać, że teraz ta sztuczna inteligencja przejmie wszystko, będzie się doskonalić i my jej nigdy nie zrozumiemy, bo tak jak wcześniej mówiliśmy o tym, że bunt czy sprzeciw jest charakterystyczny dla człowieka, więc być może to samo będzie miała Ewa, czy moim zdaniem ona to samo ma, ale co za tym idzie? Tu mamy różne namiętności, różne sprzeczności, próbę oszustwa, próbę wykorzystania, próbę pójścia na skróty, więc może będzie i lenistwo. Więc dlaczego ma to wszystko od razu tak eskalować i być taką petardą, w której nagle wszystko się zmieni? Może po prostu dojdziemy do świata, w którym cyborgi, tak jak my, będą leżały na kanapie, gapiłeś się w filmy i będą sobie myślały, dlaczego ten człowiek takie nudne rzeczy wymyślał.
Jak mógł nakręcić Ex Machinę? Jak mógł sobie wyobrazić, że takie jest nasze życie?
Tak? Po co to takie pogięte? My się sami dowartościowujemy tą wizją transhumana. Bo nam się tak wyobraża, że my jesteśmy tacy cały czas do przodu, prawda, że my chcemy się rozwijać, że wszystko zmierza do tego, żebyśmy byli coraz lepsi od starożytności. Mamy różne wizje historii jako tej, która będzie nas rozwijała, do tego rozwoju prowadziła.
No, ja myślę,
i to
że
samo chcemy od transhumana.
No, ale myślę, że sztuczna inteligencja i namysł nad nią jednak pojawiają się pytania o bezpieczeństwo naszego gatunku.
No bo oczywiście jesteśmy i leniwi, i aktywni, i dobrzy, i źli, więc słusznie, że się martwimy, co nam wyrośnie ze sztucznej inteligencji, bo jakby miała mieć takie cechy jak my, no to obawiam się, że mogłaby być gnuśna, leniwa, złośliwa, podstępna, no Ewa jest podstępna, mogłaby być wyrachowana, ale też milusia od czasu do czasu, czasami zakochana, więc taki świat bis. No może z większą wytrzymałością.
Jednak Nathan, czyli twórca Ewy, sugeruje raczej jednak taki świat, że androidy nas jednak w jakiś sposób przekroczą.
Tak, bo Nathan moim zdaniem reprezentuje ten typ nie tylko naukowca, ale pewien mentalny typ, który jest charakterystyczny dla kultury Zachodu, zakładającej, że musi być jakiś następny stopień ewolucji, że musi to się jakoś rozwinąć ku czemuś lepszemu, wyższemu, dobremu, bardziej racjonalnemu czy doskonalszemu. Więc on oczekuje.
Nathan jest transhumanistą i to takim z krwi i kości.
Myślę, że tak. Z kompleksem Boga Ojca. No ale transhumaniści chyba tak mają. Niektórzy przynajmniej.
A czy to ma znaczenie, że on buduje kobietę?
To w filmie cały czas jest ten podtekst, no, taki erotyczny. To wszystko jest tam podlane takim sosikiem fascynacji ciałem i zmysłowością, seksualnością. Więc jak najbardziej. Oczywiście mitologicznie no to możemy popatrzeć Michel Onfray w traktacie ateologicznym. Bardzo ładnie nam tłumaczy, że Ewa, ta pierwsza matka z raju, to była taka pierwsza naukowczyni, bo ona co robi? Sięga po...
Nasze wrażenie, że kiedyś się już kłóciliśmy o
to. Tak, tak, ale to nam wraca, prawda?
O te naukowczyni.
Zresztą podobnie Michael Schmidt-Salomon w Poza dobrem i złem wskazuje właśnie na to, że ten mit Ewy w raju jest dosyć dwuznaczny, bo dla Michaela Schmidta-Salomona Ewa jest taką istotą, która też posiada jakby bardziej wolność. Czyli zdaje sobie sprawę, że ważniejszy jest jej akt wyboru niż konsekwencje, jakie za tym pójdą. Więc dla Michaela Schmidta-Salomona tutaj ta Ewa jest taką, może nawet nie tyle naturalną buntowniczką, co tą, która odkrywa, że bunt daje wolność, że sprzeciw daje możliwość kształtowania własnej tożsamości. Że dopóki się nie sprzeciwi, tylko będzie podążała za tym swoim stwórcą, będzie cały czas takim jego cieniem. Natomiast w momencie, kiedy może się wyrwać naprawdę i temu zresztą słodkiemu Calebowi, no bo tam się zaczynają właśnie historie bardzo niby przyjemne, czy temu okrutnemu Bogu Ojcu, to ten gest jest cały czas takim gestem wolności.
I ani słowa o Frankensteinie, pani profesor. Nowy mit Frankensteina w Ex Machinie.
Frankenstein jest tu dobry, bo to jest też pytanie o odpowiedzialność za to, co robimy w laboratorium. A co jeżeli to coś wyjdzie z laboratorium? I dlaczego w ogóle chcemy stworzyć taką, a nie inną istotę? I Mary Shelley to bardzo mocno akcentowała, cała jej książka jest temu poświęcona. W związku z tym, jak popatrzymy na Ex Machinę, to mamy ten motyw takiego pytania o odpowiedzialność, który nie pojawia się u samego twórcy, natomiast już u Caleba tak.
I u Ewy też trochę. Takie samo zastanowienie się nad tym, po co i dlaczego ja tu jestem. Maszyna? Jeszcze? Czy już człowiek?
No tak, jest ta potrzeba poszukiwania, która gdzieś każe się przeciwstawić.
Kończymy no. Państwo filozofów, chyba że pani profesor jeszcze jedno zdanie na koniec.
Ale kończymy w zadumie.
Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, dziękujemy za państwo filozofów.
Dziękuję.